Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Elżbiety Herezińskiej pod tytułem Królowa. Czyta Filip Kosior. Wszystkim bezimiennym, zapomnianym księżniczkom piastowskim, mniszkom, żonom, matkom, władczyniom, o których historia milczy, dziewczynom oznaczonym w biogramach dynastii smutnym NN. Część pierwsza. Bitwa trzech królów. Rok 997 do roku 1000. Noc, której skradziono księżyc, jest ponura i zimna. Myści się nierównymi podmuchami wiatru i falą zdradziecko zalewającą pokład. Jest bezkarna, świadoma, że nikt jej nie rozpozna. Plącze liny, szarpie żaglem, podpowiada zły kurs. Chude ramiona nocy zanurzają się w morskiej toni, szukając topielców wiśniętych ryb. Przebiera w nich palcami, wyciągając z głębin to, co nie może ożyć i to, co w słonej wodzie nie potrafi zgnić. Bezksiężycowa noc nie jest wybredna. Spieszy się świadoma, że śledzi ją świt. Chce go zaskoczyć, strojąc pokład statku martwym połowem. Głuchym chrupnięciem wrzuca łup przez burtę i znika, by nie zastał jej zwiadowca poranka. Brzask. Astryda przyglądała się drzemiącej tyrze. Księżniczka spała z otwartymi ustami, pochrapując lekko. To wina wyciągu z maku, który jej podałam, pomyślała Astryda. Albo ma zwykły katar. Nawet księżniczki miewają zapchany nos. Morkar Żaba zadbał o wszelkie wygody. A w każdym razie o to, co tylko było możliwe na pokładzie kupieckiej łodzi. Miały namiot rozpięty między burtami, który chronił je przed wiatrem, słońcem i deszczem, a także przed ciekawskimi spojrzeniami załogi. Ciepłe koce i prawie ciepłe posiłki. I wino. Naprawdę dobre czerwone wino z zapasów kupca. Astryda sączyła je, czekając, aż Tyra się obudzi. Nie myślała o niej. Myślała o sobie. O tym, że życie ciągle stawia ją naprzeciw Olafa i zawsze nie w tym miejscu, co trzeba. Sądziła, iż nic gorszego niż sprowadzenie na świat jego syna już nie może jej spotkać. A jednak los ułożył kolejną strofę tej pieśni i teraz pomogła w porwaniu Tyry, by ta obca jej dziewczyna mogła zostać żoną Olafa. Ach, żeby to jeszcze była Świętosława. Jej słona siostra, tak ostra, tak zła. Dla Świętosławy mogłaby to zrobić z czystym sercem, ale stało się. Zrobiła to wbrew niej. Pani rodzi, słyszała krzyk służek, gdy niezaczepiana przez nikogo przemykała przez kuchnię dworzyska w Roskilde. Gdyby zamiast do samotni Tyry poszła do alkowy królowej, gdyby złamała słowo. Nie, nie ona. Od urodzenia była zbyt dorosła. Baw się z dziećmi, mówił Dalwin, a ona patrzyła na dzieci krzywo. Hałasowały i gadały głupoty. Nie podobało jej się. Znacznie bardziej podobało jej się, gdy Mieszko mówił do niej: moja mądra córeczka Astryda. Tak, była mądra. I co jej z tego przyszło? Tyra otworzyła oczy.
Gdzie jestem?
Wyszeptała. Na łodzi. Podniosła się z posłania i wsparła na ramieniu. Włosy zaplecione w trzy warkocze rozczochrał sen. Kosmyki przy twarzy zwilgotniały od potu i skręcały się w drobne, spiralne loki. Potarła czoło i spuchnięte powieki.
Na łodzi? Powtórzyła. Więc się udało, tak?
Tak. Chcesz wina?
Dzisiaj jest piątek?
Tak.
Nie, dzisiaj nie mogę. W piątki piję tylko wodę.
Jak sobie chcesz, odpowiedziała Astryda i wypiła kolejny łyk. Mnie wino pomaga na chorobę morską. Tyra zamrugała. Astryda nie znosiła kobiet trzepoczących rzęsami. Dziwiło ją, że mężczyźni nabierają się na ten prostacki gest.
A więc ty jesteś moją wybawicielką, powiedziała Tyra. Przepraszam cię najmocniej, ale z nerwów zapomniałam, jak ci na imię.
Astryda.
Astryda.
Tyra oprzytomniała i sięgnęła do Mieszka przy pasku sukni. Pogrzebała w nim i wyjęła denara.
Siostra księcia Burislajfa, tak?
Spojrzała na imię jej brata wybite na monecie.
Tak. spodziewałam się, że misja pana Grettera przyniesie owoce tak szybko. Twój brat jest nader rzutkim władcą i będę mu dozgonnie wdzięczna, że wybawił mnie z drapieżnych pazurów Svena. Jestem niezwykle ciekawa mego przyszłego męża.
Co to za język? Pomyślała Astryda. Czy ona zawsze tak gada?
Opowiedz mi o mej siostrze, powiedziała, wychylając kolejny łyk wina.
Siostrze?
Zdziwiła się Tyra.
Ach, wybacz pani, gdzież ja mam rozum? Przecież królowa jest siostrą twoją i twego brata.
Co za cipa! Przebiegło przez głowę Astrydzie i natychmiast zrzuciła obelgę na karb wypitego wina. Dolała sobie szybko, bo kubek był pusty.
Tak, poznałam waszą siostrę w kościele i dopiero tam ujrzałam jej prawdziwą naturę. Bo przed ludem jest taka władcza. Władcza i piękna. Ten potwór Sven zmuszał mnie, bym brała udział w jego ucztach i wtedy widywałam królową z daleka. Ale ona... Wybacz, Astrydo. Na uroczystościach twa siostra była dla mnie tylko królową, odległą i obcą. Ona chodzi, prowadząc na smyczy dwa rysie, a przed nią taki potwór wielki i łysy z pociętą twarzą. Potem chłopak o spojrzeniu wilka, dalej straszny Jorun, druh Svena i jego topornicy, którzy wykrzykują imię twojej siostry Sigrida Storrada. Choć mój brat chce, by zwano ją Gunhildą, ale to się na dworze nie przyjęło. Czy mogę prosić wody?
Tyra przerwała i oblizała spierzchnięte wargi.
Proszę.
Astryda podała jej kubek. Księżniczka przełknęła kilka łyków łapczywie, ale gdy zobaczyła, że Astryda przygląda się jej, natychmiast zaczęła pić powoli.
Jesteś głodna, pani?
Spytała Astryda.
Być może, ale mówiłam ci, że w piątki poszczę. Jak się powinnam do ciebie zwracać, skoro jesteś siostrą księcia Burislajfa i królowej Sigridy, to powinnam mówić do ciebie, księżniczko?
Nazywają mnie Wolińską Panią. To wystarczy.
Miałaś opowiedzieć o mojej siostrze.
Ach tak, na czym skończyłam?
Na imieniu, że mąż chciał ją nazwać Gunhildą.
Paskudny pomysł. Dawna królowa Gunhild, wstyd to mówić, wszak była mą ciotką, parała się... Wiesz czym?
Tyra zrobiła trwożliwy znak krzyża. Spojrzała na Astrydę znacząco i wyszeptała najciszej, jak się dało.
Sejtr. Rozumiesz?
Czarownica, skonstatowała Astryda.
Tak, i zginęła jak wiedźma. Wyrzucili ją w bagno. Otrząsnęła się na samą myśl.
Nic dziwnego, że imię się nie przyjęło. Ludzie widzą, że twa siostra jest chrześcijańską królową, a wojowie Svena, którzy wraz z nim byli w Sigtunie, uznali, że przywieźli stamtąd Sigridę Storradę i tak wolą ją zwać.
Astrydo!
Tyra złapała ją nagle za rękę.
Czy królowa jest wtajemniczona w nasze plany?
Sven będzie ją podejrzewał. Wiedział, że utrzymujemy ze sobą dobre kontakty. Spotykałyśmy się podczas nabożeństw.
Nie, pani. Moja siostra nie ma o niczym pojęcia.
Odpowiedziała Astryda i nagle zrobiło jej się niedobrze. Wstała i chwiejnym krokiem wyszła z namiotu. Musiała wychylić się przez burtę i zwymiotować. Wino ani nie pomogło jej na chorobę morską, ani nie uciszyło wyrzutów sumienia. Jasna twarz Świętosławy natrętnie stawała jej przed oczami. Gdy wróciła do Tyry, ta zdążyła rozpleść warkocze i teraz czesała włosy.
Powinnam się przygotować na spotkanie z mężem,
powiedziała i na jej policzki wyszły rumieńce.
Jak na zawołanie, pomyślała z niesmakiem Astryda.
Minie tydzień lub dwa, nim do niego dotrzesz, ale jak chcesz, możesz już zacząć się stroić, odpowiedziała księżniczce.
Tak długo?
Zdziwiła się Tyra.
Żeglarze mówili, że do Nidaros płynie się dużo krócej.
Nie będziesz całą drogę płynąć. Niedługo Morkar wysadzi nas na ląd i dalej pojedziemy konno. Trzeba zgubić pogoń.
Tyra się zaniepokoiła, jakby dopiero teraz do niej dotarło, że cała wyprawa jest niebezpieczna. Powiedz mi, Astrydo, jak wyprowadziłaś mnie z dworu? Jak znalazłam się na pokładzie? Wybacz, ale ja nic nie mogę sobie przypomnieć. Tylko chwilę, gdy weszłaś do mojej samotni, pokazałaś mi denara na znak, że przysłał ci książę Burislajf i powiedziałaś, jak się obudzisz, będziesz bezpieczna, a potem kazałaś mi coś wypić. Więcej nie pamiętam.
Podałam ci odwar z maku, powiedziała Astryda, bo przeczuwałam, że nie grzeszysz odwagą, pomyślała, nie mówiąc tego głośno.
Gdy zasnęłaś, schowaliśmy cię do wielkiej skrzyni, w której wcześniej słudzy Morkara przynieśli do dworu broń kupioną przez Svena. I w tej skrzyni wnieśli cię na pokład na oczach twego brata.
Co ty mówisz? Sven siedział wygodnie rozparty w wielkim krześle i oglądał błyskotki Morkara. To niesamowite! Tyra zaklaskała z radości.
Czy Olaf będzie z nią szczęśliwy? Zadała sobie pytanie Astryda i znów poczuła ciężar w żołądku.
Jestem podła. Przemawia przeze mnie zazdrość. Pogrążyła się jeszcze.
A pogoń? Dopytała Tyra. Jak myślisz, wysłał za nami pogoń?
Z pewnością.
I mam nadzieję, że jego ludzie dali się nabrać na grupę kilkunastu jeźdźców uciekających na zachód w stronę Trelleborga. Ich zadaniem jest odciągnięcie uwagi od portu.
Morkarowi coś grozi?
Szeptem spytała Tyra.
Nie bądź naiwna, żachnęła się Astryda. Każdemu, kto brał udział w tym przedsięwzięciu, grozi gniew Svena.
Wybacz, wolińska pani, to ten napar z maku pozbawił mnie jasności myśli.
Nie odzywały się więcej do siebie. Astryda położyła się i odwróciła plecami do Tyry, udając, że śpi. Naprawdę pragnęła, by wreszcie zmorzył ją sen, uwalniając od natarczywych myśli. Oszukała Świętosławę i podjęła się misji wydobycia Tyry z Roskilde tylko po to, by móc znów zobaczyć Olafa. Taka jest prawda. Jej wstydliwa i obciążająca sumienie tajemnica.
Zgodziła się na udział w tym przedsięwzięciu, by móc jeszcze raz spojrzeć w jego jasne, niemal przejrzyste oczy, poczuć słoną woń włosów, usłyszeć dźwięk głosu. Pragnęła zobaczyć go po latach, jakie upłynęły od śmierci Geiry, po tym wszystkim, co się zdarzyło.
Do licha, ależ jestem głupia. Pomyślała o sobie z pogardą i naciągnęła koc na głowę.
Nim przyszedł do niej sen, podjęła decyzję.
Nazajutrz statek Morkara wpłynął do niewielkiej zatoki przy ujściu rzeki Guta. Tam czekał na nich Gejwar, wódz zwiadowców z Jom.
Wolińska pani, przywitała Astrydę, gdy zeszła na ląd. Czy wszystko w porządku?
Tak, Gejwarze. Księżniczka Tyra jest z nami. Myślę, że przydałby się jej dzień odpoczynku, zanim ruszy w dalszą drogę.
Jak uważasz, Astrydo? Odpowiedział Gejwar.
Czy to twój mąż, słynny Jarl Sigwald, wódz wikingów z Jom? Spytała Tyra.
Nie, to wódz ciszy, zaśmiała się Astryda.
Masz przyjemność poznać Gejwara, który jest uchem i okiem Jomsborga. On odpowiada za twą dalszą podróż. Jeśli to ma dla ciebie znaczenie, był kiedyś towarzyszem Olafa Tryggvasona. Cieszę się, że mogę cię poznać, Gejwarze.
Tyra skłoniła głowę na powitanie i uśmiechnęła się nieoczekiwanie.
To niezwykłe. Twój mąż w czasie wojny z Erikiem porwał Svena. Ty, Astrydo, porwałaś mnie z Roskilde, a do Olafa pojedziemy obie pod opieką jego dawnego przyjaciela. To takie ekscytujące.
Wybacz, pani, ale czeka nas zmiana planów. Przerwała jej ostro Astryda.
Nie będę ci towarzyszyć w dalszej drodze. Wracam do męża.
Bolesław ponuro wpatrywał się w srebrne wieko trumny.
Zrobiłeś, co mogłeś, powiedział zaraz, ale jego głos zabrzmiał głucho. Wykupiłeś ciało Wojciecha za wagę srebra, sprowadziłeś jego szczątki i odzyskałeś nawet obciętą głowę.
To był ostatni brat Sobiesława. 2 lata temu mój wuj wyrżnął mu całą rodzinę.
Książę, zaprotestował zaraz.
Został mu jeszcze ten przyrodni brat. No ten, co nawiał Prusom. Radzim, czy jak mu tam?
Dziwna rzecz.
Bolesław pochylił się nad wiekiem trumny. W polerowanym srebrze ujrzał swe niewyraźne odbicie.
Poganie zabili tylko Wojciecha. Oszczędzili zaś jego brata i prezbitera Bogusze. Rozumiesz coś z tego?
Są 2 wyjaśnienia. Pierwsze, Radzim i reszta uciekli i jak tchórze zostawili Wojciecha na pastwę Prusów. Drugie, poganie, zabijając tylko biskupa, chcieli dać informację, że odrzucają misję, ale nie chcą wojny.
Racja, z roztargnieniem przytaknął Bolesław.
Znów pochylił się nad wiekiem.
To upiorne.
Pokazał Zaradowi swoje odbicie w trumnie.
I prawdziwe.
O co ci chodzi, książę? Zaniepokoił się Zarad.
Ja jestem prosty wojak. Jeśli chcesz dumać o jakichś znakach czy coś, to może poproszę biskupa Ungera.
To ja stoję za zagładą rodu Sławnikowiców, powiedział Bolesław. Wspierałem ich ambicje, podtrzymywałem rywalizację z Przemyślidami. Zależało mi na nich, silnych sojusznikach, książętach z Libic.
Obwiniasz się, bracie?
Spod ściany odezwał się głęboki głos.
W pierwszej chwili Bolesław i Zarad spojrzeli na siebie z przerażeniem.
Zarad szepnął, tuch.
ale z mroku pod ścianą wyszedł ubrany w pokutne ciemne szaty Sobiesław.
Nie chciałem was podsłuchiwać, powiedział przepraszająco.
Czuwałem przy zwłokach i zasnąłem na ławie pod ścianą. Nie wychodzę stąd, choć wiem, że to nic nie zmieni. Mój brat z odrąbaną głową nie zmartwychwstanie. Bolesław czuł się niezręcznie z tym, że przyjaciel usłyszał jego słowa. Widział brudne włosy i nierówny zarost na twarzy Sobiesława. Książę Libicki cierpiał. Jeszcze niedawno jego ród rywalizował z Przemyślidami o wpływy w Czechach. Byli potężni, bogaci, sławni i niezależni. Wojciech dwa razy porzucał biskupstwo praskie na hańbę Przemyślidów. Sobiesław walczył u jego boku przeciw Wieletom. Przy pogarszających się relacjach Przemyślidów z cesarstwem, ich wspólny plan obalenia księcia Pragi i zastąpienia go Sobiesławem zdawał się już niemal dojrzewać. Jego wuj Bolesław przeciął wszystko tamtym okrutnym mordem, a teraz śmierć biskupa Pragi na misji do Prusów dokończyła dzieła zniszczenia.